Temat, jak już zostało wcześniej zapowiedziane, to burze czasu końca. I w tym temacie będziemy chcieli się zastanowić nad rzeczami, które spotykają obecnie obecny świat, obecnych ludzi, lud Boży i cały świat ludzkości. Stoimy bowiem u progu nowego roku 2021, który następuje po niezwykle dramatycznym roku 2020. Dlaczego dramatyczny? No przede wszystkim z powodu pandemii. Radmarek w poprzednim wykładzie także o niej na początku wspominał. Ona i jej rozliczne skutki zaatakowała ludzkość na niespotykaną dotąd skalę. Bo skala obejmuje cały świat ludzkości i wyniszcza go pod każdym względem. Zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpośrednio wynik pandemii, ale także ekonomicznie i społecznie. A to wszystko nakłada się na już wcześniej istniejące problemy polityczne, klimatyczne, religijne. Nie wiemy, co dokładnie przeniesie kolejny rok, ale znając nauki Biblii, że ten zły świat nie ma przyszłości i że prędzej czy później musi się rozpaść, żeby ustąpić miejsca Królestwu Bożego na ziemi, nie żywimy, w przeciwieństwie do większości świata i większości chrześcijaństwa, nie żywimy nadziei o powrocie do tzw. normalności, czyli do życia jak przed pandemią, gdyż nadzieja taka nie ma podstawy, nie znajduje podstawy w Biblii. Wierzymy bowiem, że gdy nasz Pan powiedział w słowach modlitwy, którą zalecił swoim naśladowcom, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak w niebie, jak i na ziemi, to chciał przez to powiedzieć, że ta wola nie była wtedy na ziemi pełniona. Że ta wola Boga kiedyś będzie pełniona w Jego królestwie, gdy On przyjdzie i to królestwo na ziemi założy. I gdyby nie koniec obecnego złego porządku, to ta wola Boga na ziemi nigdy nie byłaby pełniona tutaj wśród ludzi. Głównie z tego powodu, że Bogiem tego świata niestety jest szatan. I w tym świecie mamy te różnego rodzaju pandemie, kłamstwa, niesprawiedliwości, bo Bogiem tego świata jest szatan. Gdyby kogoś to dziwiło, że Bogiem tego świata jest szatan, to zacytuję 2 Koryntów 4:4, gdzie apostoł Paweł w bardzo wyraźny sposób o tym mówi. W których Bóg świata tego ześlepił umysły niewiernych, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Zauważmy, że na początku mamy nazwanego szatana Bogiem świata tego, który zaślepia, aby Ewangelia nie docierała do umysłów ludzkich. A w Galatów 1:4, też tam zajrzymy, mamy obecną epokę, obecny świat, obecny okres nazwany niesprawiedliwym, złym, obecnym wiekiem. To jest Galatów 1:4. O naszym Panu, ale przy okazji mamy tam informację, która nas interesuje. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga Ojca naszego. Nazywa obecne czasy, obecne warunki teraźniejszym wiekiem złym, teraźniejszym złym światem. Właśnie w ten sposób, według Biblii, według Boga, wygląda obecny świat. I on się wcale nie poprawił od czasów, kiedy apostoł Paweł napisał te słowa, czy te słowa o tym, że szatan jest Bogiem tego świata niestety, czy te słowa, w których Paweł nazywa teraźniejszy obecny świat złym, teraźniejszym wiekiem złym. Ten świat nie zmienił się. Pomimo tego, że w IV wieku naszej ery zostało zalegalizowane, upaństwowione chrześcijaństwo, sytuacja wcale się nie poprawiła, ale nawet znacznie pogorszyła wraz z upaństwowieniem, zalegalizowaniem chrześcijaństwa. Gdyż rozpoczęła się wtedy wielowiekowa, bo trwająca przez wiele, wiele następnych wieków i zabroniona w Biblii współpraca kościołów chrześcijańskich, szczególnie tych dużych, szczególnie tego jednego, największego, współpraca tego kościołów z władzami świeckimi. Sojusz tronu i ołtarza, przez który kościoły chrześcijańskie urządziły się tu na ziemi, zdradzając tym samym Jezusa i zyskując w Biblii z tego powodu miano cudzołożnic. Wspólnie tworzą tak zwane chrześcijańskie kraje. Mówię tak zwane chrześcijańskie kraje, bo to nie są chrześcijańskie kraje. Nie są nimi nawet w teorii, nawet w hasłach. Nie ma w nich ani prawdy, ani sprawiedliwości. I co dziwne, nie usłyszymy także w tych dużych kościołach chrześcijańskich ani słowa o powrocie Jezusa i Jego Królestwie na ziemi. A przecież o modlitwę nawet nasz Pan zalecił, żeby się o to modlić. Ale tam tego nie usłyszymy. Nic o powrocie Jezusa, nic o zaprowadzeniu na ziemi Królestwa Jezusa, gdyż oznaczałoby to koniec ich królestw. Tych, które sobie tutaj na ziemi razem z władzami tego świata potworzyli. Koniec ich królowania, koniec ich panowania. Jeśli spojrzymy głębiej poza teorię na codzienną praktykę, to jest jeszcze gorzej. Bo co widzimy w tej praktyce? Widać jedynie walkę o korzyści i przywileje w postaci władzy świeckiej i władzy religijnej. Jeśli chodzi o tą pierwszą władzę świecką, najlepiej, żeby była ona oficjalna i bezpośrednia. Jak w czasach od początku średniowiecza aż do rewolucji francuskiej, kiedy można było dyrygować królami, cesarzami, usuwać tych, którzy byli niewygodni, nawet odmawiać im posłuszeństwa, czy zwalniać ich własne narody, ich własnych poddanych z obowiązku posłuszeństwa swemu władcy. Tak było przez całe wieki. Władza świecka, kościoła katolickiego szczególnie była realizowana. A jeżeli już nie da się, bo po czasach rewolucji francuskiej zmieniło się i nie ma już bezpośredniego mianowania królów i cesarzów przez papiestwo, więc gdy nie da się oficjalnie tej władzy świeckiej bezpośrednio sprawować, dyrygując królami i cesarzami, to chociaż nieoficjalnie, przez naciski, przez presję na rządzących, żeby realizowali linię Kościoła. Potrzebują oni tej władzy do panowania nad innymi, do prześladowania inaczej myślących, do gromadzenia bogactw, zaszczytów, wymuszania ślepego posłuszeństwa mas, które najlepiej utrzymać jest jak największej ignorancji i jak największym upodleniu, tak żeby łatwiej można było nimi manipulować, a jednocześnie, jak pokazuje historia i ostatnie nasze czasy, mieć liczne okazje do zaspokajania przeróżnych zboczeń, najlepiej bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego powodu. To wszystko mogą mieć tylko w takim świecie, we współpracy z takimi władzami świeckimi takiego właśnie świata, nazwanego, którego Bogiem według Pawła jest szatan i nazwanego przez tego samego Pawła teraźniejszym złym wiekiem. Właśnie z tego powodu głównie jest on taki zły. I z tego powodu nie usłyszymy w tych kościołach, ani w tym największym kościele nic o królestwie, żadnym innym królestwie, a szczególnie o Królestwie Bożym. Nie usłyszymy ani słowa. Choć ma ono, to Królestwo Boże, dla ludzi ofertę wiecznego życia w doskonałym zdrowiu i w doskonałym szczęściu, ale o tym się tam nie usłyszy. Natomiast my jako lud Boży, jako nieliczni chrześcijanie, bo też uważamy się za chrześcijan, chociaż często ci inni chrześcijanie odmawiają prawa uznania nas za chrześcijan, my natomiast jako nieliczni chrześcijanie czekamy na Królestwo Boże na ziemi. Wypatrujemy nawet oznak Jego bliskości. A według naszego Pana i apostołów tymi oznakami bliskości Królestwa miały być objawy upadku obecnego porządku rzeczy, szczególnie obecnego tak zwanego chrześcijaństwa. To trochę ironiczne, ale chrześcijaństwo to innymi słowy Królestwo Chrystusa. Taka jest geneza nazwy chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to Królestwo Chrystusa, kraje Chrystusa. Dzisiaj nawet chyba zwolennicy tego systemu nie byliby gotowi uznać to coś Królestwem Chrystusa na ziemi, chociaż ich poprzednicy, obecnych tak zwanych chrześcijan, czynili to. Już od IV wieku nazywali rosnące wpływy Kościoła zapowiadanym przez Biblię panowaniem Chrystusa na ziemi. Realizowanym nie bezpośrednio przez Chrystusa, ale przez Jego namiestników, którymi mieli być papieże. Takie Królestwo Chrystusa, takie chrześcijaństwo, czyli połączenie Kościołów z władzami świeckimi w zakazanej unii Kościoła i państwa, żeby wspólnie rządzić tutaj, tu i teraz, musi być jednak zniszczone. Jest niszczone i będzie niebawem całkowicie zniszczone, gdyż zamiast pozostać z dala od świata i czekać na powrót Jezusa, kościoły, szczególnie ten jeden główny, największy, cudzołożnie połączył się z władzami świeckimi i rozpoczął rządy, ale rządy bez Jezusa i bez Biblii, którą przy okazji uznano za właściwe palić na stosach, razem z tymi, którzy ją tłumaczyli, drukowali, rozprowadzali, no i czytali. Zaczęło czytać Biblię, żeby się narazić. Czytali i mieli czelność, w cudzysłowie, mieli czelność stosować to, co w Biblii wyczytali w praktyce. Wszystko wskazuje na to, że obecny potężny cios w ten niesprawiedliwy świat, bo to jest bardzo potężny cios, obecny potężny cios w ten niesprawiedliwy świat, w jego symbolicznych niebiosach i symbolicznej ziemi, może być wstępem do jego całkowitego obalenia. Dlaczego mówię, że może być wstępem do jego całkowitego obalenia? Trudno bowiem wyobrazić sobie coś bardziej skutecznego i coś bardziej bliskiego licznym zapowiedziom Biblii na temat końca tego teraźniejszego złego świata. Wskażę tylko kilka, a potem coś bardziej optymistycznego. Na początek wskażę słowa naszego Pana, zapisane w Łukasza 21 rozdziale, wersetach 21-25, na temat czasu końca. I będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach. Słońce Nowy Testament, księżyc Stary Testament, gwiazdy religijni nauczyciele. Niedosłowne ciała niebieskie. A na ziemi, wśród społeczeństwa, znowu nie na ziemi jako planecie, tylko wśród społeczeństw mieszkających na ziemi, nazwanych ziemią, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Morze i fale to opis zburzonych mas ludzkich w stanie anarchii. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku, lepiej w chmurze, z mocą i wielką chwałą, bo to będą chmury ucisku, to są chmury ucisku, to nie są obłoczki w słoneczny dzień, które przyjemny chłodek sprowadzają, tylko są to poważne, ciemne chmury. A gdy to się zacznie dziać, mówi on do swoich uczniów, nasz Pan, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Tyle jeśli chodzi o słowa naszego Pana z Ewangelii. Teraz zajrzymy do listu do Żydów albo Hebrajczyków, jak kto woli. 12 rozdział, 26 i 27. Dwa wersety, ale troszeczkę je poszerzymy o kontekst, który tutaj jest przywołany. No ale zaczniemy. Żydów 12, 26 na początek. Którego głos potrząsnął wówczas ziemią. Tak zaczyna się ten werset. Ja od razu tutaj pójdę do tej aluzji, którą apostoł Paweł czyni, bo mówiąc, którego głos potrząsnął wówczas ziemią, ma na myśli wydarzenie, które miało miejsce wiele, wiele wieków wcześniej, spod Synaju, kiedy Izrael stał pod górą Synaja, a góra Synaj się trzęsła i dymiła, i kurzyła, i głos trąby, i błyskawice, i grzmoty. Bo ten Izrael, gdy stoi przed Synajem, to jest obrazem warunków, jakie miały poprzedzać Królestwo naszego Pana, tak zwany wiek tysiąclecia. I te warunki w tej chwili, w tych warunkach w tej chwili ludzkość stoi. Izrael pod Synajem, ludzkość tuż przed wprowadzeniem Królestwa naszego Pana na ziemi i z 10 przekazaniami, które Izrael niebawem także tam otrzymał, które niebawem świat ludzkości również otrzyma, żeby teoretycznie, a przede wszystkim praktycznie uczyć się ich przestrzegania, ich respektowania. Więc zobaczmy do tej aluzji, którą tutaj Paweł czyni, tak, którego głos potrząsnął wówczas ziemią, to pójdźmy do tego wówczas, wtedy, a to wówczas to jest 2 Mojżeszowa, 19 rozdział. I teraz tam się przeniesiemy, żeby zobaczyć, co takiego tam się działo, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zatem 2 Mojżeszowa 19 i czytamy od wersetu 16 do 19. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty, błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz doprowadził z obozu lud, albo może właściwie zanim pójdziemy dalej do przeczytania, omówmy ten werset 16. Tak, po kolei, bo parę słów komentarza do każdego z tych wersetów będę miał. Czyli, jeszcze raz 16. Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty, błyskawice, gęsty obłok nad górą. Doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Ten trzeci dzień, to jest ciekawe, prawda? Tam był to trzeci dzień, kiedy się tam Żydzi zebrali. Ale dla nas to też jest jakiś trzeci dzień. Ten trzeci dzień to jest trzecie tysiąclecie, o które zahacza wiek Ewangelii. Bo wiek Ewangelii, czyli kiedy pojawił się tutaj nasz Pan na ziemi, rozpoczął się w 5 tysiącleciu po Adamie. W 5 tysiącleciu. Czyli minęło 4000 lat ponad. 4000 lat z hakiem od stworzenia Adama. I ten wiek Ewangelii rozpoczął się w 5 tysiącleciu. Trwał całe 6 tysiąclecie. A wraz z rokiem 1874, datą niewidzialnego powrotu naszego Pana, zahaczył porankiem o 7 tysiąclecie, albo wszedł w 7 tysiąclecie. Czyli w ten sposób mamy te 3 tysiącletnie dni. 5 tysiącletni dzień, kiedy on się rozpoczął, cały 6 tysiącletni, kiedy on trwał i początek trzeciego, w jakim on wszedł po roku 1874. I wtedy, od wtedy miały mieć miejsce te grzmoty, błyskawice, gęsta chmura, doniosły głos trąby, które budziły strach ludzi, przerażenie. Dlaczego? tak jak tamcy w obrazie budziły one przerażenie, tak ich antytypy, ich rzeczywiste wypełnienie się budzi przerażenie obecnego świata ludzkości, bo to oznacza ni mniej, ni więcej, te wszystkie grzmoty, błyskawice i tak dalej, ni mniej, ni więcej jak wojny, rewolucje, anarchię, zarazy, epidemie, wielkie błyski praw świeckich i religijnych, czasami nawet aż oślepiające błyski, które przygotowują warunki do wprowadzenia królestwa tutaj na ziemi. No ale, że są takie straszne, to budzą przerażenie w ludziach, gdyż zniszczą wszystko to, co ludzie znają, co ludzie mają i często czym się cieszą, a nie, że nie znają niczego innego, że nie wiedzą, jaki jest boski plan i nie wiedzą, że za tym wszystkim jest Królestwo Boże, to się boją, bardzo boją się. A Jezus, nasz Pan mówił o tym u Łukasza, że ludzie będą przerażeni, widząc te rzeczy, bo przygotowanie Królestwa Bożego na ziemi niestety oznacza zniszczenie, podkreślam, zniszczenie tego wszystkiego, co stworzy człowiek na ziemi, bo to się do niczego innego nie nadaje, jak do zniszczenia. A przy niszczeniu nigdy nie jest przyjemnie. Nawet jak ktoś rozbiera dom stary, to wiadomo, że jest dużo hałasu, kurzu, pyłu i można jeszcze odnieść ranę, bo mogą nam spaść jakieś belki na głowę, jak nie będziemy ostrożni. Więc to świat to widzi. Ale nasz Pan do swoich uczniów wtedy się zwrócił i zwraca się dzisiaj do nas, ale wy, widząc to wszystko, podnoście głowy wasze, bo zbliża się wasze wybawienie. Wy, którzy czekacie na królestwo, doczekacie tego królestwa. W końcu go doczekacie. Więc wy się tym nie martwcie, wy się tym nie przejmujcie. Wy cieszcie się z tego powodu. Tutaj mamy jedną z wielkich korzyści znajomości boskiego planu. Jak również jedną z wielkich niekorzyści nieznania boskiego planu. Świat ludzkości, ogół chrześcijan nie zna boskiego planu i nie wie. I nie wie, że to, co w tej chwili się dzieje, musi się dziać i będzie jeszcze tylko gorzej, aż to wszystko się rozpadnie. Ludzie chcieliby to wszystko uratować, modlą się o zachowanie pokoju na tym świecie, o uratowanie obecnego świata, a to nie jest zgodne z boskim planem, jak również nie jest zgodne z oczekiwaniem prawdziwych dzieci Bożych, którzy chcieliby królestwa Boga, a nie szatana. Werset 17. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. To się wszystko dzieje w tej chwili. W ten sposób ludzkość, przynajmniej ta pokazana w obozie, czyli to nominalne chrześcijaństwo w obozie, a z powodu powiązań między narodami dotyczy to całej ludzkości. Bo Bóg nie działa tylko wobec nominalnego chrześcijaństwa, a ta część pogańska go nie interesuje. Jezus umarł za wszystkich i to, co on robi wobec świata cywilizowanego, tego bardziej chrześcijańskiego, robi wobec całej ludzkości. I w tej chwili ta ludzkość jest ustawiana, jak to mówi werset 17, naprzeciw Boga, u stóp góry. Góra to królestwo. Jest ustawiona naprzeciw Boga u stóp góry, żeby Bóg przygotowuje ludzkość na działania, na jego działania wobec ludzkości w związku z zbliżającym się królestwem. Ludzie póki co nie mają niczym pojęcia, boją się w razie w tym ustawianiu, bo widzą to wszystko, co się działo tam wtedy na górze, ale jak się potem zorientują, warto było wszystko przejść i tak naprawdę nie było się czego bać, chociaż to jest przerażające. To jest przerażające, tak nasz Pan powiedział. 18. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Na razie to królestwo jest schowane za dymem ognia ucisku. Nie widać, jest skryta, cała dymiła i tylko widać dym, grzmoty, błyskawice, ciemność. Zatem gdzie to królestwo? No, schowane jest za przygotowaniami do jego wprowadzenia, a jak mówiłem, jeszcze raz powtórzę, a te przygotowania nie oznaczają nic innego jak obalenie, niszczenie tego wszystkiego, co ludzkość stworzyła. Więc na razie to królestwo jest schowane za dymem ognia ucisku, który jest bardzo potężny, tak potężny jakby z pieca. Tak, jakby z pieca się, tak, unosi się jej dym jak z pieca, czyli widać bardzo wysoką temperaturę, duży piec, dużo palenia. I ten piec pali obecny porządek, a obecny porządek to jest królestwo szatana, nie żałujmy go, to jest królestwo szatana, będzie palił go tak długo, aż nic z niego nie zostanie. Zauważmy, jak bardzo w podobny sposób nasz Pan w Mateusza 13 rozdziale, a w wersecie 42 mówił o konkolu. Co się miało stać z konkolem, który miał być zebrany? Mateusz 13, 42. Zobaczmy. Gdy ten konkol miał być zebrany, to i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zrzytanie zębów. Zauważmy znowu ten sam element pieca. D- dym z pieca, piec ognisty. To są symbole elementów ucisku, które niszczą obecny porządek rzeczy. Niszczą zły porządek rzeczy, podkreślmy. Niszczą szatański porządek rzeczy. Niszczą niesprawiedliwy świat i niesprawiedliwy układ w świecie religijnym i świecie cywilnym. Zatem to z tego powodu nie należy się tym, nie należy się przerażać, chyba że ktoś nie wie, że za tym będzie głos piękny, cichy, głos Królestwa Bożego. Mam też pewną uwagę do wersetu 18, jeśli chodzi o końcówkę. Większość manuskryptów hebrajskich i tłumaczeń na język polski, chyba nawet nie tylko większość, wszystkie tłumaczenia na język polski, także na język angielski, podają, że trzęsła się góra. Tak? Góra trzęsła się bardzo. Trochę mi tutaj zgrzytnęło to, gdy się tutaj przeczytałem, że góra się trzęsła bardzo, bo góra to królestwo przecież. Więc jakże to królestwo mogłoby się trząść? Dlaczego królestwo miałoby się trząść? Nie wszystko inne się trzęsie, ale nie królestwo. Ale okazuje się, że jest kilka manuskryptów hebrajskich i Septuaginta, które podają, że trzęśli się i to bardzo ludzie, a nie góra. Jedno zdanie na temat Septuaginty. Dlaczego ta Septuaginta jest ważna? To jest tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu na grecki. No, ktoś powie, to jak to jest tłumaczenie na grecki, a nie oryginał hebrajski, no to chyba ma mniejsze znaczenie, mniejszą wagę. Otóż nie, ponieważ Septuaginta, tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu na grecki, jeśli chodzi o czas powstania, jest o 1000 lat starsza od wszelkich znanych manuskryptów hebrajskich. To znaczy, że była tłumaczona z manuskryptów hebrajskich, z tekstu hebrajskiego, których w tej chwili nie ma, do których nie mamy dostępu. Mamy hebrajskie manuskrypty 1000 lat starsze. Starsze albo młodsze, w zależności od punktu widzenia. W każdym razie mamy napisane 1000 lat później. Napisane 1000 lat później, niż se powstała Septuaginta. Dlatego jej świadectwo jest tak bardzo ważne, że manuskrypty, na których ona bazowała, w tym miejscu mówili o tym, że trzęsą się ludzie, a nie góra. No i raczej to ta Septuaginta i te nieliczne hebrajskie manuskrypty mają rację, bo werset 16 już wcześniej mówił o tym, że ludzie się bardzo trzęśli. I dwa, sugeruje to tak zwany antytyp. Góra to Królestwo Boże, które jest mocno oparte na prawdzie i sprawiedliwości. Ono raczej się nie trzęsie, ono się nie chwieje. Chwieje się to, o czym za chwilę w drugim liście Piotra przeczytamy, chwieje się tylko to, co stworzył człowiek, co zbudował na błędzie i niesprawiedliwości. I 19 werset jeszcze. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. Mamy tutaj głos siódmej trąby, czyli trąba to ogłoszenie prawd świeckich i religijnych. Ten głos nasila się od roku 1874 i będzie rósł w siłę. Głos trąby, głoszenie prawd świeckich, które wykazują niesprawiedliwość obecnego świata i religijnych, które wykazują religijną zło obecnego świata, będzie coraz mocniejszy, aż w końcu stanie się tak silny, że wywróci wszystko, co człowiek zbudował na błędzie, kłamstwie, wyzysku. Zarówno w sferze religijnej, jak i świeckiej. Wracamy teraz po tej dygresji znowu do listu apostoła Pawła u Żydów, czyli Żydów 12 rozdział. Tam powracamy, bo tam zaczęliśmy ledwie jednym zdaniem i zaraz poszliśmy do drugiej Mojżeszowej. Więc wracamy do Żydów 12:26 i od początku czytamy raz jeszcze. Którego głos potrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuję, mówiąc, jeszcze raz potrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Nie porozumiem oczywiście symboliczną ziemię i symboliczne niebo, czyli porządek rzeczy w sferze świeckiej, ziemia, tak jak ludzie są zorganizowani, i porządek rzeczy w sferze religijnej, kościelnej, tak jak te kościoły są zorganizowane. I tutaj mówi, że w przeciwieństwie do tego potrząśnięcia, które tam dotyczyło tylko przy Synaju ziemi, ziemia się trzęsła, to teraz będzie ziemia, oczywiście tutaj symboliczna ziemia, co nie wyklucza także trzęsień ziemi, ale nie o to chodzi. Trzęsienia ziemi nie zniszczą złego porządku rzeczy, tylko najwyżej zniszczą budynki i ludzkie życia. Natomiast porządek rzeczy będzie trwał dalej i miał się dobrze. Więc tak naprawdę, żeby zniszczyć zły porządek rzeczy, to trzeba symboliczną ziemią potrząsnąć, czyli społeczeństwem ludzkim zorganizowanym tak, jak ono jest. Niesprawiedliwie, z wyzyskiem, z obłudą, z kłamstwem, niesprawiedliwością na każdym kroku. A słowo, czytam, wracam do cytatu, a słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje jako stworzonego. jako stworzonego przez człowieka na błędzie i niesprawiedliwości, aby pozostało to, co się nie chwieje, bo oparte na prawdzie i sprawiedliwości. A tak będzie w Królestwie naszego Pana. Tutaj najlepiej ten werset 26 tłumaczy Biblia UBG, czyli ulepszona Biblia Gdańska. I jeszcze jeden fragment, który chciałbym zacytować. Drugi list Piotra, więc pójdziemy troszeczkę dalej w naszym Nowym Testamencie do Piotra i jego w drugim liście chciałbym, żebyśmy się zajrzeli do rozdziału trzeciego i werset 7-10. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagładu bezbożnych ludzi. Znowu mówi o niebie i ziemi symbolicznych. Niebo, sfera religijna, kościelnictwo, ziemia, porządek, w jakim ludzie żyją. Tak, bardziej cywilizowany, mniej cywilizowany, bardziej demokratyczny, mniej demokratyczny, nie ma znaczenia. Taki porządek, jaki oni sobie stworzyli. Wszędzie jest bardzo dużo braków. Nawet najlepiej rozwinięte społeczeństwa i najbardziej demokratyczne mają mnóstwo niesprawiedliwości i dlatego też nie mogą na dłuższą metę istnieć w taki sposób zorganizowane. I 10 werset. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła na niej spłoną. I 12, 13. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios, nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Tu już jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, o jaka niebiosa chodzi i o ziemię, to tutaj już powinien te wątpliwości stracić, bo Piotr mówi ostatecznie, że te niebiosa i te ziemia idą na spalenie, na zniszczenie, z hukiem, trzaskiem, a my czekamy na nowe niebiosa i na nową ziemię, i jeszcze mówi, w których mieszka sprawiedliwość. Czyli już pokazuje symboliczne znaczenie, bo przecież na ziemi literalnej, na literalnych niebiosach nie może mieszkać sprawiedliwość lub niesprawiedliwość, więc jest to wszystko symboliczne określenie apostoła Piotra. Jego wywód jest dosyć to jasny, nie ma potrzeby go tłumaczyć, z wyjątkiem jednego słowa. W wersecie 10 i 12 mamy coś, co Biblia Warszawska oddaje jako żywioły. Jest to greckie słowo stoichejon, ono się pojawia w tym 10 wersecie, tak? Żywioły rozpalone stopnieją, chodzi o te żywioły, i w 12 też rozpalone żywioły się rozpłyną. Gdybyśmy zobaczyli, nie wiadomo o co chodzi, prawda? Żywioły to, nie wiem, ogień, woda, jak to rozumieć. Więc jakbyśmy zobaczyli do znaczenia greckiego stoichejon, to ono ma takie znaczenia, warto posłuchać. Element, można wiele mówić o tym o znaczeniu tego słowa. Element, pierwiastek, żywioł, składnik większej całości. Najprostsza część składowa rzeczy. Składnik teorii lub systemu. Coś, z czego składa się jakakolwiek rzecz. W filozofii to, co jest pierwsze i podstawowe w strukturze każdej istniejącej rzeczy, zarówno materialnej, jak i niematerialnej. Takie jest znaczenie greckiego stoicheion, oddanego w Biblii Warszawskiej jako żywioły. Czyli skoro ono ma takie znaczenie, to wydaje się, że Piotrowi chodziło o części składowe, podstawy, elementy, które mają być zniszczone, spalone, stopione, jakbyśmy tego nie oddali. I skoro apostoł oddzielnie wymienia tutaj zniszczenie symbolicznego nieba i symbolicznej ziemi, a dodatkowo, i to między niebem a ziemią, wspomina jeszcze spalenie elementów, podstaw, to należy wnosić, że ma na myśli podstawowe elementy składowe jednego i drugiego, czyli symbolicznego nieba i symbolicznej ziemi, które będą zniszczone w swoich podstawach, i bardzo dobrze, w swoich podstawowych, elementarnych, wyjściowych częściach, z których potem wyrosło wszystko inne. No i cóż, w związku z takim scenariuszem, który tak krótko tutaj zakreśliłem, który ma poprzedzić zaprowadzenie na ziemi Królestwa Bożego, przydałoby się chyba wszystkim, i ludowi Bożemu, i światu, który za bardzo nie rozumie boskiego planu, jakieś słowo pocieszenia, jakieś słowo otuchy. Wykorzystam do tego pewne wydarzenie z pierwszego pobytu naszego Pana tutaj na ziemi, zapisane w sumie w trzech Ewangeliach, ale my weźmiemy je z Marka 4 rozdziału. Więc zobaczmy do Marka 4 rozdziału, gdzie znajdziemy opis pewnego wydarzenia, które warto przywołać, pewnej burzy, które warto przywołać i jak pewne lekcje z tego wyciągnąć. Marek 4, od 35 do 41. Marek 4, 35 do 41. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud, wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Niewykluczone, że ta nagła burza, która tutaj się zaatakowała ich, gdy płynęli, była próbą szatana utopienia naszego Pana Jezusa w morzu. Tak jak wcześniej próbował namówić go do skoku ze szczytu świątyni, może mając nadzieję, że zginie w czasie tego skoku. Nie wiadomo, nie wiemy, czy szatan wierzył, że Bóg będzie go chronił, czy też nie wierzył. Trudno tutaj mówić o wierze szatana, jego wiara jest bardzo dziwna. Na pewno nie ma niezgoda z definicją biblijną, czyli nie rozpoznanie umysłem i poleganie sercem, więc trudno powiedzieć, ale wiemy, że działania takie podejmował i w ramach z jednej pokus chciał go namówić, żeby skoczył, a przecież wiedział, że w razie czego mógł zginąć wtedy. Potwierdza to także tak, że jeszcze wcześniej, na samym początku życia naszego Pana, też próbował go zabić, wykorzystując żądzę władzy Heroda, którego nakłonił do wymordowania w Betlejem i okolicy wszystkich chłopców w wieku do 2 lat. Czyli jak gdyby już była to trzecia jego próba. Potwierdzeniem, że prawdopodobnie stał za tym też szatan, jest reakcja naszego Pana. Bo jak tutaj czytaliśmy, nasz Pan zgromił, tak? Zgromił wicher, czy jak gdyby skrytykował mocnymi słowami, powinien go uciszyć. To ja dalej piszę, tak? Powiedział: umilknij, ucisz się, ale co do wichru jest powiedziane, że go zgromił, tak jakby właśnie gromił szatana. I uciszył to morze, czego raczej nasz Pan nie robiłby, gdyby to od Boga przychodziło. Jego reakcja wydaje się sugerować, że według niego źródłem był szatan. Ale to nie najważniejsze, bo tego dokładnie nie możemy udowodnić i też nie ma to znaczenia. Znaczenie ma, jak się w tej burzy zachować, jak przetrwać. Zachowanie naszego Pana jest tutaj podobne nieco do jego zachowania przy okazji choroby Łazarza. Czyli co Jezus robił wtedy i robi tutaj? Zwleka. Wydaje się nie dostrzegać problemu. Tak? Zapewne po to, żeby albo, jak to było miało miejsce przy Łazarzu, pokazać wielką moc Boga, bo on doskonale wiedział, że Łazarz umrze. Wiedział też, że prawdopodobnie Bóg pozwoli mu go z grobu podnieść, żeby pokazać, do czego jest zdolny Bóg przez Jezusa. Albo, tak jak w naszym przypadku, zwleka nasz Pan po to, żeby wypróbować wiarę swoich uczniów. W tej historii naszej była to próba ich wiary. Na pewno nasz Pan nie spał sobie dla samego spania, bo trudno sobie wyobrazić chyba taki zdrowy, normalny sen w takich warunkach, nawet jeśli ktoś jest bardzo zmęczony. Bo przypomnę, werset 37, gwałtowna burza, fale wdzierały się do łodzi, a łódź już się wypełniała. Trudno sobie wyobrazić, w prostej przecież łodzi, nie taka z kajutami, z wygodnymi kojami do spania i tak dalej, tylko taka prosta łódź, jaką mieli rybacy w tamtym czasie, żeby w burzy z falami wdzierającymi się do łodzi i wypełniającą się wodą łodzią można było sobie spać. A nasz Pan spał, bo była to próba dla ich wiary. Był to jak najbardziej właściwy już czas, żeby poddać ich wiarę takiej próbie, gdyż już wcześniej mieli oni liczne okazje w łatwiejszych warunkach rozwinąć podstawy tej wiary. A jak rozwiniemy pewne podstawy, to przechodzimy do etapów następnych. Próby doświadczenia muszą rosnąć, nabierać trudności, żeby dać okazję do wypróbowania danej cechy charakteru, w tym przypadku wiary, a także, żeby ją jeszcze bardziej rozwinąć. Pamiętajmy, że próby i doświadczenia, które w życiu przechodzimy, burze, przez które przechodzimy w naszym życiu, spełniają te dwie funkcje. Z jednej strony są próbą tego, co rozwijaliśmy do tej pory, a z drugiej strony są dalszym rozwinięciem tego czegoś. To tak już działa. Jednocześnie dwie pieczenie są pieczone. próba tego, co zrobiłeś do tej pory, wzmocnienie tego, jeśli dobrze próbę przejdziesz oczywiście, jeśli dobrze próbę przejdziesz, wzmocnienie tego, co było próbowane. A jak dotąd, na jakiej podstawie dotąd apostołowie mogli swoją wiarę rozwijać? O, chociażby na przykład wtedy, kiedy zobaczyli wielki połów ryb, po tym jak sami nic nie złowili, ale nasz Pan powiedział im, żeby spróbowali raz jeszcze i spróbowali i nie mogli wyciągnąć tyle ryb, tak? Tyle ryb było. Albo widzieli na przykład, jak Jezus uzdrawiał chorych, na przykład teściową Piotra czy sługę setnika, to było wszystko wcześniej. Albo widzieli na przykład, jak nasz Pan Jezus obudził z grobu zmartwych syna wdowy z Nain. Oni byli tego świadkami. I to były rzeczy niezwykłe, niespotykane. Powinni już zatem mieć jakąś wiarę, sporo wiary i ufać naszemu Panu i Jego mocy. I trzeba przyznać, że trochę tej wiary mieli. Skąd wiemy, że trochę tej wiary mieli? Bo nie nadążając wybierać wody, która się tam do łodzi wdzierała i widząc, że toną w związku z tym, podeszli do naszego Pana. To znaczy, że wierzyli, że jeszcze ewentualnie Ty możesz coś zrobić, bo my już sobie nie radzimy z tą wodą. Podeszli do naszego Pana, gdy spał, ale z tego, co do Niego mówili, widać, że nie była to wiara bezgraniczna. Nie była to bezgraniczna wiara w naszego Pana, bo z ich słów wynika, że sądzili, że pójdą na dno w tym jeziorze, a nasz Pan razem z nimi. Tak wynika z ich słów. I tu taka mała dygresja. Wydaje się, że wiara poddawana jest największej próbie wtedy, bo o tym pamiętajmy w naszym życiu, gdy nasza wiara jest próbowana. Wiara poddawana jest największej próbie wtedy, gdy dzieje się coś złego, na przykład pokusy, opozycja, prześladowanie, niepomyślność, choroby, śmierć, a Bóg wydaje się tego nie zauważać. To jest największa próba dla wiary. Wiara poddawana jest największej próbie wtedy, gdy dzieje się coś złego w naszym życiu, a Bóg wydaje się tego nie zauważać. Dzisiaj wiara, a powtórzę, że ta prawdziwa wiara to jest rozpoznanie czegoś umysłem i poleganie na tym czymś sercem. Bardzo ważny element pierwszy, którego nie ma w większości ludzi, którzy coś wierzą. Większość ludzi, na przykład chrześcijan, która wierzy w rzeczy, których nigdy umysłem nie rozpoznała, nie zrozumiała, nie zbadała, nie wyprowadziła z Biblii, nikt tego nie wykazał, nie udowodnił, po prostu przeskoczyła rozpoznanie umysłem i najwyżej polegają sercem. Ale co to jest za wiara, która polega sercem na czymś, czego umysł wcześniej nie zbadał i nawet nie wiedzą, czy można na to serce, na tym oprzeć, czy nie można. Należy, czy nie należy. Nie wiedzą tego. Ale mimo to wierzą. Wierzą. I taka to jest ta wiara. Więc dzisiaj wiara ma o wiele większe znaczenie, niż będzie miała w przyszłości, w wieku tysiąclecia. Dlaczego? Gdyż dzisiaj nikogo z nas nie stać na doskonałe uczynki. Nie stać. Wobec tego Bóg nas ocenia inaczej. Nie na podstawie naszych doskonałych uczynków, na których nas nie stać i które są najwyżej dobre albo średnie, ale nigdy bardzo dobre. Więc Bóg nas ocenia inaczej. Czyli jak? W oparciu o naszą wiarę i w oparciu o nasze intencje. Patrzy na naszą wiarę i na nasze intencje. Można powiedzieć, że to wiara dzisiaj prowadzi do świętości i wyznacza zakres, granicę naszego powodzenia w poświęceniu. Wyznacza granice naszego pokoju. Można powiedzieć, dużo wiary równa się dużo pokoju. Mało wiary równa się mało pokoju. Dzięki wierze, Marek o tym też wspominał w poprzednim temacie, dzięki wierze nawet to, co istnieje dla fizycznego, co nie istnieje dla fizycznego oka, staje się realne i namacalne. Powtórzę raz jeszcze. Dzięki wierze, jeśli się ją posiada, tą prawdziwą, rozpoznanie umysłem i poleganie serce na tym, co umysłem rozpoznałem, że jest warte polegania. Dzięki wierze nawet to, co nie istnieje dla fizycznego oka, staje się realne i namacalne. Dobrą ilustracją tego jest historia o dwóch ślepcach, którą przypomnę z Mateusza 9 rozdziału, bo tam bardzo ładnie jest pokazane, jak to wiara wyznaczyła granicę, zakres pewnego cudu. Mateusz 9, 27-30. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić, czyli wzrok wam przywrócić? Tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niechaj wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przekazał im i tak dalej, ale to już nas nie interesuje. Według wiary waszej niechaj się wam stanie. To znaczy, odzyskajcie wzrok na tyle, na ile wierzycie, że ja mogę tego dokonać. Jeżeli by mało wierzyli, dostaliby tylko pół wzroku. No nie wiemy, ile dokładnie odzyskali wzroku, ale tyle, ile wierzyli. Jak wierzyli, że może im przywrócić wzrok w 100%, tyle uzyskali. Ale wracamy do naszej historii z burzą. Zobaczmy, bo to ciekawe, zobaczmy, jakimi słowami uczniowie zwrócili się do naszego Pana w czasie tej burzy. Jak mówiłem, mamy opis tego w trzech Ewangeliach i każda z tych trzech Ewangelii inaczej zapisała słowa, które wypowiedzieli uczniowie. Oczywiście wyższy krytyk przyszedłby i by powiedział, o, to jest dowodem, że ten zapis jest nieprawdziwy. No w końcu powiedzieli tak czy tak. Na trzy różne sposoby mówili. I samą Biblię by się podważył, no bo oni tak lubią. Są wyżsi krytycy. Oni potrafią wyłapać błędy nawet w tym, co natchnione. Na tym polega wyższy krytyk. My dla nas natomiast, którzy wierzymy w natchnienie Biblii, mało tego, to wierzymy w natchnienie Biblii na poziomie słów, że słowa, które w Biblii się pojawiają, oczywiście te słowa, które na pewno są w Biblii, a nie zostały dopisane, chociaż najczęściej w większości przypadków takiego problemu nie ma, że ale tu i ówdzie znajdują się fragmenty, które były dopisane, ale nie tworzą one, jest ich tak niewiele w stosunku do całej Biblii, że nie tworzą w zasadzie żadnych większych problemów. Zatem dla nas, którzy wierzymy w natchnienie Biblii i to na poziomie każdego słowa, jest to tylko potwierdzenie, że było tam sporo uczniów, różni uczniowie mówili różne rzeczy. Każda z Ewangelii zapisała to, co uznała za właściwe. Żeby coś pokazać, bo zobaczmy, to nie jest przypadkiem, że u Mateusza uczniowie, jeden z uczniów, mówi, Panie, ratuj, giniemy. U Marka powiedzieli, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. To właśnie czytaliśmy. I jeszcze u Łukasza, gdybyśmy tam zajrzeli, to uczniowie mówią wtedy, mistrzu, giniemy. Mamy trzy różne słowa ze strony uczniów skierowane do naszego śpiącego Pana na łodzi, który wydaje się nie zwracać uwagi na to, że jest sytuacja tragiczna i niebawem mogą wszyscy zakończyć swoje życie na dnie jeziora. Więc wracamy do pierwszego. Panie, tak u Mateusza, Panie, ratuj, giniemy. Kto tak mówi? Tak mówi przestraszony człowiek małej wiary. Panie, ratuj, giniemy. Już giniemy. Sekunda, dwie, pięć, siedem i będzie po nas. Przestraszony człowiek małej wiary. To, co było u Marka, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy, tak woła nieufny uczeń, ten, który wiary nie posiada. A u Łukasza, mistrzu, giniemy. Tak woła uczeń, który ma nadzieję, no bo do mistrzu dwa razy, czyli możesz pomóc, giniemy. Tak woła ktoś, kto ma nadzieję, ale bardzo małą wiarę. Jezus, jak wiemy, zgromił wicher, rozkazał morzu falom się uciszyć i w ten sposób dał ilustrację swojej mocy. Co, jakiej mocy? Może tylko uciszyć burzę na Morzu Galilejskim, a może na Morzu Bałtyckim, albo na Oceanie Atlantyckim? No nie. On dał dowód, że w odpowiednim momencie, kiedy uzna to za właściwe, może uciszyć każdą burzę w życiu swojego dziecka albo w życiach całego świata ludzkości. Pamiętajmy, że cała ludzkość jest potomkami Adama i Ewy. Są stworzeniami Boga. Jezus umierając umarł za całą ludzkość. Także tą pogańską i tą chrześcijańską. Dosłownie za każdego człowieka. I nikt nie może wykluczyć z udziału w okupie albo z udziału w śmierci Jezusa dla niego nikogo innego, jeżeli ten ktoś sam siebie nie wykluczy. I to po uprzednim przyjęciu, dowiedzeniu się, co Jezus dokonał, i po rezygnacji, nie wyrażeniu braku zainteresowania, chęci, żeby z tego skorzystać. Nikt nikogo nie może wykluczyć. I jeśli ten ktoś o tym się nie dowie w tym życiu i z tego nie skorzysta, to dowie się po zmartwychwstaniu. Żaden człowiek, żaden potomek Adama i Ewy nie zostanie zgubiony, że tak powiem, z okupu i nie zostanie wyjęty spod okupu tak, żeby nie miał w nim udziału. Albo w tym życiu bardzo, bardzo niewielu ma udział, z tego korzysta. Zatem znakomita większość ludzkości, i ta pogańska, i ta chrześcijańska, która w tym życiu jest daleko od Boga, albo jak nie bardzo daleko, to za daleko, żeby móc korzystać z tego, co Jezus dla nich zrobił, z tego wszystkiego będzie mogła skorzystać po zmartwychwstaniu. Jezus Umarł bowiem za każdego człowieka. Nie ma tutaj nikogo, kto byłby zdyskwalifikowany, kogo można byłoby z tego wykluczyć. Ale wracamy do, tak, do naszych myśli. Czyli Jezus pokazał, że może taką burzę w życiu i każdego dziecka swojego, i całego świata ludzkości uciszyć, jeżeli tylko uzna, że już jest właściwy moment. Że burza dokonała to, co miała dokonać. Tam, w tamtym przypadku miała ich wiarę, że tak powiem, sprawdzić. No nie do końca sprawdziła, bo oni nie doczekali do momentu, kiedy nasz Pan sam by tą burzę przerwał, tylko go budzili myśląc, że już za chwilę wszyscy przepadną. Zatem, gdy znajdujemy się w jakiejś burzy życia, pamiętajmy, że po pierwsze, nie jesteśmy bezpośrednio w wodzie, ale w łodzi. I że nie jesteśmy w niej, w tej łodzi sami, tylko w tej łodzi jest z nami Jezus. Tak jak był wtedy z uczniami. A więc tak naprawdę nie ma powodu do rozpaczy, ani do bezdennego strachu. Bo jeżeli mamy pójść na dno, to Jezus ryzykuje pójść na dno razem z nami. On jest razem z nami w tej łodzi. Pozwoli sam siebie zabić, mając moc zatrzymania burzy i wyciszenia jej? No chyba byłoby to nielogiczne, gdyby mając taką moc pozwolił na zgłodzenie burzy samego siebie. No, już z uczniami, prawda, ale on też był w tej łodzi. To jest dobra ilustracja, że w naszych burzach on jest w naszej łodzi. Można powiedzieć, jeśli my ryzykujemy, to on ryzykuje razem z nami. On tam jest, w tej samej łodzi. Dlatego nasz Pan skarcił uczniów za okazanie zbyt małej wiary. I zauważmy, co jest bardzo ciekawą rzeczą kolejną, Jezus używa także różnych słów. Jak mówiłem, trzy Ewangelie to opisują. Każda Ewangelia inaczej zapisała słowa uczniów i każda z tych trzech Ewangelii inaczej zapisała słowa karcące, słowa Jezusa wobec zbyt małej wiary, jaką oni okazali. Ktoś powie, no ale już w tym przypadku nie powie, że było trzech różnych Jezusów. Teraz tam powiedziałeś z uczniami, że było różni uczniowie byli, było ich wielu i każdy mógł inaczej mówić. Tak to można wytłumaczyć, dlaczego jest inaczej zapisane. No ale jest tu jeden Jezus tylko. To, co on mówił trzema różnymi wersjami, bo tak jak Ewangelie podają trzy różne odpowiedzi naszego Pana, karcące słowa naszego Pana wobec uczniów. Nie, na pewno nasz Pan powiedział to tylko w jeden sposób. Ale to zostało zapisane na trzy różne sposoby dla naszej korzyści. Żebyśmy zobaczyli, jak nasz Pan, w zależności od tego, jaki ktoś ma stan w swego serca, jaki ma, w jakim stanie rozwoju jest i jak jego wiara działa, żeby on odniósł się do do trzech różnych postaw swoich uczniów. Dlatego mamy trzy różne jego odpowiedzi. To jest raczej dowodem na to, że to jest natchnione i pod boskim nadzorem, ponieważ nasz Pan odpowiedział tak, jak wiedział, że będzie zapisane. Odpowiedział niby na trzy różne sposoby, chociaż tak naprawdę powiedział raz, ale zapisano to inaczej. Nie dziwimy się temu, bo na przykład przypomnę sytuację z drzewem figowym. Pamiętamy, że nasz Pan drzewo figowe spotkał, był głodny, więc chciał się posilić, ale fig nie było, wobec tego przeklął drzewo figowe. I jak czytamy, przeklął je na dwa różne sposoby. A przecież nie mógł tego zrobić na dwa różne sposoby, tylko na jeden. Mógł wypowiedzieć tylko jedno zdanie. W zapisach mamy dwa rodzaje. Albo powiedział, niech się z ciebie owoc nie rodzi do wieku, albo inny zapis, niech nikt z ciebie owocu nie jada do wieku. No i ktoś powie, no to tak powiedział, czy tak. Nie ma większego znaczenia, jak powiedział. Ważne jest znaczenie dla nas. Co te słowa różnie sformułowane mają oznaczać, a to nie jest nasz temat. O tym mówiłem w wykładzie Przeklęcie drzewa figowego. Wobec tego tylko to pokazuje, że aby pokazać to, co jest ważniejsze, to, co jest głębią treści dla nas, dla czytelników Biblii, zapisanie słów różnych osób może się różnić w zależności od pisarza, ale nie dlatego, że to jest, że nie wiadomo, jak powiedział, tylko po to, żeby przekazać ukrytą prawdę głębszą, a że mieliśmy trzy typy uczniów, jak gdyby, na to uwagę zwróciłem, prawda? Przestraszony człowiek małej wiary, Panie, ratuj, giniemy. Mieliśmy nieufnego ucznia bez wiary, nauczycielu, nic się nie obchodzi, że giniemy. I mieliśmy ucznia z nadzieją, ale niestety też z małą wiarą, mistrzu, mistrzu, giniemy. To nasz Pan w odpowiedzi odpowiada do każdego. Jakby można powiedzieć, do każdego z nas małej wiary, mówi nieco inaczej. Mniej więcej podobnie, ale słowa są inne. I w Mateuszu mówi, czemu jesteście bojaźliwi i małowierni? To jest odpowiedź dla tego pierwszego, który mówił, Panie, ratuj, giniemy. On jemu nasz Pan odpowiada, albo im odpowiada, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Przestraszeni uczniowie małej wiary. Dla tych, którzy u Marka mówili: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy, to powiedział najmocniej: czemu jesteście tacy bojaźliwi, a gdzie niż ci pierwsi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? To znaczy, że jakby w ogóle to, co wy mówicie, wskazuje na to, że wy w ogóle wiary nie macie. No bo kto tak do naszego Pana? Powiedzielibyśmy tak do naszego Pana? Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Odważylibyśmy się tak powiedzieć? Nic cię to nie obchodzi? Zarzut jednocześnie? Znaczy, że w ogóle nasza wiara jest bliska zera. Albo zero. A u tego, który w Łukasza mówił: mistrzu, mistrzu, giniemy, czyli miał nadzieję, że mistrz może poradzić, ale ginę i tak, tylko że mam nadzieję, że mistrz mnie uratuje, to on powiedział: gdzież jest wiara wasza? Temu trzeciemu. Odpowiedź dla uczniów małej wiary, ale z pewną dozą nadziei jest jeszcze inna. A gdzie wiara do tej nadziei jeszcze? Jakbyś wiara do tej nadziei dołączył, no to już byś nie miał problemu. Zadajmy teraz chyba logiczne pytanie. Dlaczego nasz Pan skarcił uczniów za niedostateczną wiarę? Czy tamte warunki nie usprawiedliwiały lęku o życie? Czy podobne warunki w naszym życiu albo całej ludzkości nie usprawiedliwiają strachu przed tym, co może nastąpić? Zwłaszcza jeżeli widzimy wokół groźne burze, chmury, tak jak teraz w pandemii świat widzi. Czy to wszystko nie usprawiedliwia takiego strachu i takiego zachowania, jak uczniowie pokazali w tej łodzi? Z punktu widzenia zwykłego, cielesnego człowieka, którego Paweł nazywa zmysłowym, jak najbardziej usprawiedliwiają. Jest to zrozumiałe. Z punktu widzenia cielesnego, zwykłego człowieka, o którym Paweł mówi, że jest zmysłowym, że nie rozumie wielu rzeczy, usprawiedliwiają jak najbardziej. Ale z punktu widzenia poświęconego dziecka Bożego, pojawienie się takiego strachu, jak tam było u uczniów, jest dowodem niedostatecznej wiary. Nazwijmy to, jeżeli nie będziemy mówili, czy bliskie zeru, czy 5%, czy 10, czy 15, niedostatecznej wiary. A bez wiary nie można podobać się Bogu, tak pisze w Biblii, i bez wiary nie można zwyciężyć w czasie, kiedy wiara jest podstawą. Bo chodzimy, jak wiemy, wiarą, a nie widzeniem póki co. W Królestwie naszego Pana się to będzie inaczej, mówiliśmy, ale wiara w tej chwili ma znaczenie pierwszoplanowe. Bez wiary nie da się zwyciężyć w okresie, w czasie, w wieku, kiedy trzeba chodzić wiarą. No wiadomo, jak trzeba chodzić wiarą, no to trzeba mieć wiarę. Jak trzeba chodzić na nogach, to trzeba mieć nogi. A jak trzeba gdzieś pojechać samochodem, to trzeba mieć samochód. Każdy to wie. Do czego bowiem sprowadzają się pytania naszego Pana? Tak teraz zastanówmy się. Co nasz Pan tymi pytaniami, na co chciał uwagę zwrócić? Do czego się one sprowadzają? Chciałbym powiedzieć, rozszerzmy te pytania. Czy nie macie już tak rozwiniętej wiary, by wiedzieć, że możecie mieć do mnie zaufanie? To pierwsze podstawowe pytanie. Czy nie macie już tak rozwiniętej wiary, by wiedzieć, że możecie mieć do mnie zaufanie? Że łaska i moc Boga są zawsze ze mną i że nie spotkał was nic, nad czym ja nie mam absolutnej kontroli? Macie taką wiarę, że nie spotkał was nic, nad czym ja nie mam kontroli pełnej, całkowitej, zupełnej? Wierzycie, że taką mam kontrolę, czy nie wierzycie? Jak to jest z waszą wiarą? A jeśli, dodać, ciągniemy dalej, bo ktoś powie: a tak łatwo mówić, a tam była burza i oni mogli utonąć, to przy stole sobie siedzieć wygodnie, to można mówić, tak, tak, mamy taką wiarę, że wszystko może zrobić, nawet żeby tutaj się posprzątało tak, żeby herbata sama się zrobiła, żeby się kawa sama zrobiła, o, żebyś wino z wody, tak, zamienił wodę w wino, mamy wiarę. Ale tam była burza i śmierć ją groziła. No to ciągnijmy dalej nasze pytania. A jeśli to, tak rozwijajmy to, co nasz Pan chciał przez to wszystko powiedzieć, a jeśli to, co was spotyka w życiu, z punktu widzenia zwykłego człowieka jest jakaś przerwa była chyba, tak? A jeśli to, co was spotyka z punktu widzenia człowieka zwykłego jest złe, jest straszne, jest przerażające, na przykład utonięcie w morzu, ulegnięcie wypadkowi, utrata pracy, poważna choroba was samych lub waszych bliskich, być może nawet choroba śmiertelna. Czy nie macie już tak rozwiniętej wiary, żeby wiedzieć, że także i to jest dla waszego ostatecznego dobra? Skoro ja, który mam pełną kontrolę nad wszystkim, na to dozwoliłem i na to dozwalam? Przecież znacie obietnicę, że nie spotka was nic, co zaszkodziłoby waszej wieczności, waszemu prawdziwemu duchowemu dobru. Znacie takie obietnice. Ja kilka z nich przywołam, bo no nie sposób tego to pominąć. Psalm 34, 8:20. 8:20, 34:8. Anioł Pański zakłada, zatacza, rozkłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. 20. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. 91 też psalm. I tu będziemy chcieli przypomnieć sobie werset 10 i 11. 10 i 11. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Przypowieści 19:23. To tak dla podkreślenia, pocieszenia, że nie jest sytuacja beznadziejna, cokolwiek by się nie działo, i dla ludu Bożego, i dla całego świata ludzkości, tylko że oni o tym nie wiedzą. Przypowieści 19:23. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia, duchowego nieszczęścia. I jeszcze przenieśmy się do Nowego Testamentu, do Ewangelii Jana 10:28. Jana 10:28. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Rzymian 8:29. Bo tych, o których przedtem wiedział, przeznaczył, kształt tożsamy z obrazem Syna Jego, to takie dosłowne tłumaczenie, aby mieli kształt tożsamy z obrazem Syna Jego, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych, których przedtem przeznaczył, wiedział, przeznaczył do tego, żeby stali się podobni do Syna, ale to jest przykład 29, ja mówiłem 28. Przepraszam, wracam do góry. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Jego powołani są. To miało być to. A później oczywiście ten 29 w sumie też dobry, bo pokazuje o ich przekształceniu ich na podobieństwo Jezusa w charakterze. 1 Koryntów 10:13 przeczytam jako ostatni pocieszający fragment. 1 Koryntów 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je znieść mogli. Tyle, myślę, że słów pociechy nam z tych wersetów biblijnych wystarczy. Silna, prawdziwa wiara pozwoli nam łatwiej przejść przez wszystkie nasze burze, a może nawet umożliwić nam cieszyć się w czasie trwania tych burz. Niekoniecznie z samych burz i ze zniszczeń, jakie te burze dokonują, bo trudno się z tego cieszyć, ale z ostatecznego rezultatu w naszym charakterze, jeśli przejdziemy przez te burze w duchu Pana. I tutaj jeszcze jeden fragment, 2 Koryntów, niedaleko tam, gdzie byliśmy ostatnio, 2 Koryntów 4:16-18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekoistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. To, co niewidzialne, to przede wszystkim charakter, podobieństwo do Boga, Jego duch w naszym umyśle, woli i sercu. Na koniec, bo już zbliżamy się do końca, na koniec dwa fragmenty z psalmów, które idealnie nadają się na obecny czas. I przedstawię dlatego dwa, bo jeden z nich bardziej będzie pasował dla świata ludzkości, a jeden bardziej będzie pasował dla ludu Bożego. Jeden i drugi pasuje do czasów, w których żyjemy. Najpierw ten, który dotyczy całego świata ludzkości, czy także ludu Bożego, bo jesteśmy częścią tego świata i bierzemy udział w tym, co się z nim dzieje. Bierzemy w nim udział. Nie bierzemy udziału, staramy się nie brać udziału w ich grzechach, niesprawiedliwościach, ale bierzemy udział w tym, jego niszczeniu, bo to, co jest wokół nas, także i nas dotyka. Więc psalm 107:23-31. To jest fragment, który mówi o czasie końca. Zobacz. Od 23, 107 czytam psalm. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, statki to państwa, różne kraje, morze, ludy, narody. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. rzekł i zerwała się burza, ucisk, która spiętrzyła fale. Fale wzburzone, niezadowolone masy ludzkie, anarchistyczne. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie, wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj wysławiają Pana za Jego łaskę i za cuda Jego dla synów ludzkich. Świat ludzkości wchodzi obecnie w coraz większą burzę. Jak mówiliśmy, musi tak być i będzie jeszcze gorzej, żeby było kiedyś lepiej. Żeby to, co złe, usunąć i zaprowadzić to, co dobre. Żeby ranę oczyścić, usunąć ropę i wszystkie inne złe elementy bakteryjne, które psują, i żeby się rana zagoiła, żeby chory mógł chodzić i żyć bez tej rany i bez tego bólu. Zgodnie z zapowiedziami Biblii, świat ma zobaczyć naszego Pana w Jego drugim adwencie. On już jest, ale świat go nie widzi. Ma go zobaczyć dopiero w chmurach ucisku, kiedy ucisk przyjmie taką skalę, że nie będzie można niczym innym tego wytłumaczyć. W chmurach ucisku. A chmury występują same na świecie i wtedy, gdy mamy same chmury, to tylko zasłaniają słońce i mrok mamy na ziemi, ciemniej, ale też chmury występują burzą. Tak, występują, towarzyszą z burzami. Zatem każda burza ma także jednocześnie chmury, więc obecność burzy oznacza na pewno, że są tam chmury. Już nikt się nie odważy powiedzieć, że w burzy są obłoki. Tam są już poważne chmury, jest burza. I wtedy poza mrokiem, bo mamy też mrok, jak są gęste chmury burzowe, poza mrokiem mamy także dużo groźniejsze zjawiska, które często i życiu zagrażają, tak jak widzimy. Według tego psalmu, który przed chwilą przeczytałem, świat zobaczy Jezusa w tych chmurach, zrozumie, że ucisk, że to, co się dzieje na świecie, to nic innego jak demontaż obecnego porządku rzeczy, religijny demontaż i świecki demontaż, którego dokonuje nasz Pan, żeby na miejscu tego złego systemu, tego złego porządku rzeczy założyć swoje królestwo z jego wiecznym życiem, z ofertą wiecznego życia. Więc według tego psalmu świat zobaczy w tych chmurach naszego Pana dopiero kiedy? Gdy ludzkość w swoich przywódcach zrozumie i przyzna, że nie wiedzą, jak rozwiązać powstające problemy. Przypomnę raz jeszcze wersety 27-30 z tego psalmu 107. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie, wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do uprawnionej przystani. Tą uprawnioną przystanią jest Królestwo Boże. Nic innego. Nie będzie uprawnionej przystani w żadnych działaniach żadnego rządu ani ich wspólnego połączenia. A psalm, fragment psalmu dla ludu Bożego, 46. Cofamy się do tyłu zatem w psalmach, do 46. I tutaj od wersetu 2-12. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto nie boimy się, choćby ziemia zadrżała, ziemia, ludzkie społeczeństwo. Drży w tej chwili. I góry pogrążyły się w głębi mórz. Góry, państwa obecnie zorganizowane, wpadły w głębi mórz w stan anarchii, rozgardiaszu. Wpadają i wpadną w jeszcze większy. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu, góry królestwa. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Tą rzeką jest prawda Biblii. Jest taka rzeka, jest taka prawda. Ona tylko rozwesela, ona tylko pocieszy. Tylko to, co z Biblii możemy wyprowadzić, jest odpowiedzią na to, co świat dzisiaj przechodzi, ale szuka odpowiedzi na razie u siebie samych, w swoich mądrych filozofach, naukowcach, politykach, ale tam jej nie znajdzie. Jest rzeka prawdy Biblii, której nurty rozweselają miasto Boże. Miasto Boże, a miasto symbol rządu tego królewskiego, czyli ludu Bożego. Przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim i nie zachwieje się. Bóg wspomoże go zaraz z poranku, albo gdy tylko zbliży się poranek. Poranek tysiąclecia. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Już rozumiemy. Nie to literalna, ta symboliczna, porządek rzeczy. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójście i zobaczcie dzieła Pana, który mi uczynił zniszczenia na ziemi, żeby zaprowadzić Królestwo Boże. Bóg nie niszczy dla niszczenia. Bóg niszczy po to, żeby zrobić na to miejsce coś o wiele, wiele lepszego. Gdyby nie miał lepszej oferty, zostawiłby to tak, jak jest. Nie niszczyłby, żeby nie było nic. niszczy, żeby zaprowadzić coś znacznie lepszego, Królestwo Boże na ziemi. Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuki, kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Tak narzędzia zbrodni będą niszczone, likwidowane, będą znikały, jak już będzie czas na Królestwo na ziemi. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. I tyle w moim temacie w związku z Nowym Rokiem, burze czasu końca. Wchodzimy w rok, który przeprowadzi ucisk do kolejnych jego etapów. Spodziewamy się raczej intensyfikacji niż łagodzenia, chociaż chwilowe złagodzenie może być, ale to nie będzie złagodzenie, żeby było tak jak za najlepszych czasów. To będzie najwyżej chwilowe, przejściowe. Spodziewamy się bowiem intensyfikacji ucisku, który ma obalić do końca obecny porządek rzeczy w warunkach, które czytaliśmy chociażby z II Mojżeszowej, gdzie było dużo błyskawic, grzmotów i trzęsienia się ziemi. Dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tego tematu. Mam nadzieję, że będzie on pociechą i wzmocnieniem dla każdego, kto szuka w Biblii odpowiedzi na pytania, które go nurtują w związku z czasem, w którym przyszło nam żyć, w związku z czasem końca, ale końca nie wszystkiego i nie nawet nie końca świata, końca złego, obecnego porządku rzeczy, tego religijnego i tego cywilnego, tego świeckiego, na ruinach którego Jezus zaprowadzi swoje królestwo i dlatego teraz widzimy, że ono jest rujnowane, niszczone, żeby bo musi ustąpić miejsca i trzeba plac budowy oczyścić i na tym miejscu, gdzie kiedyś stało królestwo szatana, stworzyć królestwo naszego Pana, przywieźć z grobu wszystkich tych, za których Jezus umarł i dać im szansę dowiedzenia się o Jezusie i skorzystania z tego, co On dla nich uczynił przez doprowadzenie się do doskonałości, ludzkiej doskonałości i życia wiecznego, na które czekamy, czy się stanie, dlatego nie boimy się, ale zgodnie ze słowami naszego Pana, widząc to, co przeraża świat, podnosimy nasze głowy, wiedząc, że oznacza to bliskość Jego Królestwa. Dziękuję za uwagę.